Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest nonsens! W drugą stronę!
No jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Dziś w audycji powracamy do planów budowy potężnej chlewni w gminie Jerzewo. Mieszkańcy robią wszystko, by zablokować powstanie inwestycji i, jak mówią, mają w tej sprawie poważne argumenty. Więcej o tym za kilka minut. Michał Słowodziany, dzień dobry. Mieszkańcy gminy Jerzewo nie składają broni i próbują zablokować budowę dużej chlewni we wsi Buczek, niedaleko jeziora Starchno, jeziora, które należy do najczystszych w regionie. Zatrudnili firmę, która oceniła przygotowany przez inwestora raport oddziaływania na środowisko. Co stwierdzili eksperci? Posłuchajmy.
Muchy takie, że no bez siatek w oknach, w drzwiach to w ogóle nie ma mowy, żeby otworzyć okno. Będą śmierdziały meble, będą śmierdziały nasze ubrania, nasza odzież. Nie da się tutaj żyć.
My jesteśmy tak samo ludźmi, chcemy oddychać czystym powietrzem, nieskażonym. Obejrzeć od czasu do czasu jakieś zwierzęta, które jeszcze istnieją.
A gdy powstanie ta chlewnia, to zostaje nam jedynie sprzedanie naszej ziemi, naszych domów i stąd wyprowadzka. Ale nikt nam tutaj tego nie kupi. Nikt.
Znajdujemy się w Laskowicach, koło Świecia, jest to gmina Jerzewo. Inwestycja, która jest planowana tutaj, jest to zbudowanie ogromnej fermy chowu trzody chlewnej na skalę przemysłową. To przewidziane 20 tysięcy, z podziałem oczywiście na cykle rozwojowe. To knury, będą to maciory, będą to prosiaki. No i w dalszym cyklu, wiadomo, będą wzrastały te zwierzaki i produkowały wiadomo co. Umiejscowiona ma być w Buczku.
1,5 kilometra od tej fermy, która ma powstać, jest druga ferma duża.
Państwo sobie nie zdają, którzy nas słuchają, jaki to jest odór, bo to jest odór nie gnojowicy, tylko pomieszanej krwi, jak z rakarni. Jak byłem młodym człowiekiem, koło rakarni się wydobywał taki odór. Rakarnia to była kiedyś takie przedsiębiorstwo, co przerabiało krew, jakieś suszarnia krwi dokładnie. I padliny. To jest taki zapach. To nie jest wiejski zapach. O to nam chodzi.
Mama zachorowała na oskrzela. 3 osoby w domu po wylaniu tej gnojowicy na pole, która nie była zaorana w ciągu 2 tygodni. Ja to zgłaszam do gminy, do pana wójta. Prosiłam sąsiada, żeby to zaorał. Mama w wieku 70 lat i ojciec 71 musieli przez 2 tygodnie to wąchać, gdzie się dostała do szpitala, do Grudziądza, na oddział płucny i pani na pulmologii powiedziała, że to jest odór siarczanu, azotanów, które ona wdychała przez 2 tygodnie i stan ciężki i nawet serce ucierpiało, nerki od tego odoru. Mam to wszystko na wypisie ze szpitala.
Wystarczy nam już ta jedna ogromna ferma, na drugą to się już naprawdę nie godzimy, bo po prostu nie da się tutaj w tym środowisku żyć i oddychać.
Maciej Pikuła, kierownik referatu rolnictwa i budownictwa Urzędu Gminy w Jerzewie. Sprawa rozpoczęła się tak naprawdę w 2016 roku, kiedy to inwestor, już planując tą inwestycję, złożył pierwszy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. W 2017 roku wójt gminy Jerzewo odmówił wydania decyzji środowiskowej na tą inwestycję. Oczywiście inwestor odwołał się zgodnie z przepisami do samorządowego kolegium odwoławczego i decyzja została w całości uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.
Jakie były wtedy argumenty wójta?
Przede wszystkim podnosił argument kumulacji negatywnych zjawisk na środowisko ze względu na występowanie innych podmiotów, które mają podobny charakter działalności, oraz przede wszystkim na ewentualne pogorszenie jakości życia mieszkańców i zagrożenie dla życia i zdrowia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze trzymało się przede wszystkim stanowiska, że każdy zarzut, który był podniesiony w decyzji pierwotnej wójta, musi mieć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa, począwszy od odorów, które są zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami substancją niemierzalną. No SKO każdy argument wypunktowało i uchyliło tą decyzję w całości. Po rozstrzygnięciach samorządowego kolegium odwoławczego no musieliśmy wszcząć postępowanie tak naprawdę od nowa. Wezwaliśmy inwestora o uzupełnienie części raportu oddziaływania na środowisko I jesteśmy na etapie zbierania tak naprawdę uzgodnień czy opinii na temat tej inwestycji zarówno od instytucji, które uzgadniają tą inwestycję, jak i oczywiście mieszkańców w związku z ustawą o dostępie do informacji o środowisku. Zakończyliśmy jakby pierwszy etap składania uwag przez mieszkańców gminy Jeżewo.
Mieszkańcy podkreślają, że w pobliżu tej inwestycji są budynki mieszkalne. Jak te odległości wyglądają, co mówią też normy?
Jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, to od terenu inwestycji w odległości około 150-160 metrów są najbliższe zabudowania. Ale mówimy tu konkretnie o terenie inwestycji, też nie o umiejscowieniu samej inwestycji, bo terenem jest łącznie 10-hektarowe działki gruntu, a inwestycja będzie realizowana na dużo węższym zakresie. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jest oddalona około 1700-1800 metrów od terenu inwestycji.
Jak daleko od domów może być zlokalizowana taka inwestycja?
W tym momencie, żeby wprost można było określić zagrożenie inwestycji dla takiego terenu, musiałoby to być mniej niż 100 metrów.
Mamy zastrzeżenia też do tego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W pierwszej wersji nie było w ogóle wzięte pod uwagę kumulacji związanych właśnie z istniejącą biogazownią, z chlewnią, z tuczarnią, które obok są, dopiero później w uzupełnieniu, ale to w tym uzupełnieniu też brano pod uwagę takie projektowe wartości tych szkodliwości, a nie rzeczywiste, te, które teraz odczuwamy. Ten raport robiła firma, która ewentualnie by budowała tą chlewnię.
Dlaczego państwo kwestionują to, że ta sama firma przygotowuje raport i może potencjalnie budować?
Może być konflikt interesu po prostu. Może polegać na tym, że tendencyjnie trochę, ja nie mówię, że na pewno, ale mogło być tendencyjnie napisany raport i chociażby z tego względu powinien być on przez kogoś innego robiony.
Sporządzenie takiego raportu bardzo ściśle określa ustawa o dostępie do informacji o środowisku i tam jest precyzyjnie wymienione, kto jakie kwalifikacje, wykształcenie powinien posiadać, żeby móc taki raport sporządzić. Z punktu widzenia samorządu, z punktu widzenia organu, jakim jest wójt, musi dopełnić formalności związanej ze sprawdzeniem, czy osoby, które się podpisały, oczywiście pod odpowiedzialnością karną pod tą analizą, czy spełniają kryteria ustawowe odnośnie wykształcenia czy doświadczenia. Spełniały.
Nie ma znaczenia, że te same osoby pracują w firmie, która potencjalnie projektuje i buduje chlewnie?
Z punktu widzenia postępowania administracyjnego, no jeżeli określono zasady, kto może, nie określono zasad, czy mogą być lub nie mogą być jakieś koligacje pomiędzy tymi podmiotami czy osobami. Oczywiście na etapie badania, w którym właśnie się znajdujemy, dokonujemy analiz i sprawdzania rzetelności, bo jednak ktoś się pod tym podpisał i musi wziąć pełną odpowiedzialność za to, co jest w treści analizy.
Pan Bogdan Kołtonowski, Społeczny Komitet Protestacyjny. Państwo mają ekspertyzę, która w pewnym sensie podważa przygotowany przez inwestora raport oddziaływania na środowisko.
Po zapoznaniu się ekspertyzą inwestora widzieliśmy, że bardzo wiele rzeczy jest jakby nieumieszczonych, tam pominiętych. Odebraliśmy to jakby po prostu ten teren został potraktowany przez inwestora i tą firmę, która robiła tą ekspertyzę, jako teren w ogóle niezamieszkały, gdzie praktycznie nie ma zwierząt, nie ma przyrody, nie ma natury, a wiemy, że jest tam Natura 2000, ten obszar, jest jezioro Stelfno chronione uchwałą sejmiku wojewódzkiego. To jezioro Stelfno jest najczystsze w województwie kujawsko-pomorskim, jest 1400 metrów od tej inwestycji i po prostu zebraliśmy, powiedzmy, jakąś tam kwotę, wynajęliśmy firmę, która zrobiła tą ekspertyzę dla nas.
I co wynika z tej ekspertyzy?
Ekspertyza jest dosyć obszerna, ona gdzieś tam, powiedzmy, na 80 stron, no troszeczkę zdjęć jest, ale większość jest, powiedzmy, jakby pani ekspert robiła analizę. No, w podsumowaniu wyszło około 40 punktów, które, powiedzmy, jakby zarzucają prawidłowość tej ekspertyzy.
W ocenie tej firmy, którą państwo wynajęliście, no ten raport oddziaływania na środowisko nie spełnia wymagań formalnych ze względu na zapisy niezgodne ze stanem faktycznym. Jakie błędy wytknięto?
W raporcie nie określono liczby zwierząt padłych, a ich ilość zaniżono przynajmniej o połowę. Przyjęta w raporcie wielkość emisji amoniaku może być czterokrotnie zaniżona, bo my tu na tym naszym terenie mamy już kumulację takich firm i na przykład pani ekspert stwierdziła, że lasy w obrębie Buczka Krąplewic są też już uszkadzane jakby jakimś tam grzybem, który po prostu zaatakował te lasy. i też tu pani ekspert napisała, że lasy zostały marginalnie opisane w raporcie. Pełnią one funkcję ochronną dla gleb i wód, że też powinni powiedzmy w tym raporcie to uwzględnić, bo jakby będzie to oddziaływało. Wskazano możliwość zastosowania preparatów mikrobiologicznych do redukcji substancji złowonnych. Nie podano dawkowania, ilości przewidzianej do wykorzystania w skali roku, magazynowanie, co uprawdopodobnia fakt, że żaden z tych preparatów nie znajdzie zastosowania w kompleksie chlewni. Też tutaj powiedzmy nasza pani ekspert to zauważyła. Na przykład niewłaściwe oceny wpływu realizacji przedsięwzięcia wybranej lokalizacji na obszary Natury 2000. Ale też jest bardzo na przykład ważna sprawa. Określenie łączna planowanego zużycia wody oraz planowane pobranie z własnego ujęcia wody została zaniżone o 115 metrów sześciennych. I tu pani ekspert podaje, że to jest 25%. W czym jest problem? Ponieważ w tej chwili już borykamy się z wodą. Mieszkańcy Jerzewa, Buczka, Krąplewic i Osłowa mają problemy. W tej chwili wójt wprowadził ograniczenia informacyjne, żebyśmy ograniczyli tą wodę. Inwestor ma zagwarantowane 130 metrów sześciennych wody z ujęcia gminnego. I teraz w momencie, gdyby taka inwestycja powstała, będzie dylemat, czy woda będzie musiała iść powiedzmy do tej chlewni, czy ewentualnie ludzie mogą wieczorem się umyć. To jest po prostu ewenement, że tak powiem.
Ekspert wskazuje także, że w raporcie są zdjęcia niepochodzące z terenu planowanej inwestycji. To także wytyka.
Też, bo żeśmy z kolegami nawet byli w tym miejscu, gdzie miało być tam powiedzmy jakieś oczko wodne. W terenie oczywiście oczko wodne jest. Zdjęcia pokazywały całkowicie inny teren. Nie wiem, czy teren akurat Buczka, może po prostu w innego miejsca, ale po prostu na pewno nie jest to miejsce, które miało być jakby uzupełnione do raportu. Chyba RDOŚ prosił o uzupełnienie tego zdjęcia.
Zaniżono także powierzchnię przeznaczoną do nawożenia powstałą gnojowicą.
Tak, bo inwestor tam potrzebuje około tam 1000 hektarów, ma osobiście chyba 150 hektarów, coś tam mają chyba jakieś umowy dzierżawy. No też w tym raporcie tam jakby nie ma zapewnienia, że to będzie, że tak powiem, ten teren zapewniony, więc może się okazać, że będzie to przenawożone jakieś tam te obszary, które są na przykład, czyli po prostu będzie tego nadmiar. Taki ważny punkt na przykład, że inwestor w tym raporcie też zaniżył jakby klasę ziemi. Pisał, że tam jest klasa szósta, a w rzeczywistości są i trzecie, czwarte i piąte, czyli też jakby chciano pokazać, że ten teren w Buczku jest po prostu ubogi we wszystko, nie ma ludzi, nie ma zwierząt i powiedzmy przyroda, czyli jezioro, Stelkno i Bantura 2000 też jakby gdzieś to było w oddali, nie w tym miejscu, co jest w rzeczywistości.
No powstał taki kontrraport, na co państwo liczą? Co teraz się z tym dokumentem będzie działo?
To znaczy ten kontrraport złożyliśmy na ręce pana wójta, także po prostu pan wójt może przeanalizować treść tego raportu. My jako komitet społeczny wysłaliśmy w ubiegłym tygodniu do powiedzmy instytucji, które jakby brały udział w ocenie poprzedniego raportu, także chcemy też, żeby po prostu te instytucje zapoznały się z naszym raportem. Pan wójt jeszcze czeka na swój raport, bo też zlecił ekspertowi niezależnemu, ale mówił, że będzie gdzieś ten jego raport gdzieś na koniec lipca, no i wtedy, nie wiem, no my liczymy na to, że po prostu ktoś zwróci na to uwagę, ile tam było nieprawidłowości, błędów tego. Tego było bardzo dużo, ale większość po prostu jesteśmy, że tak powiem, dobrej myśli, że uda nam się nie dopuścić do tej inwestycji, bo uważamy, że jedyne wyjście to po prostu nie dopuścić do tej inwestycji.
Dariusz Górski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Panie rzeczniku, na jakim etapie z waszej strony jest postępowanie dotyczące tej chlewni w Buczku? Państwo także tą sprawą się zajmują.
Obecnie czekamy na uzupełnienie braków w raporcie. 7 maja wezwaliśmy inwestora o uzupełnienie m.in. kwestii związanych z oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne, a także na kwestie związane z gospodarką, nawozami, odpadami oraz na wpływy na ochronę przyrody.
To był maj, mamy lipiec. Jest uzupełnienie?
Póki co uzupełnienia nie otrzymaliśmy. Postępowanie trwa. My nie możemy dalej procedować, dopóki inwestor nie odniesie się do naszych uwag. Nie ma żadnych terminów, to po prostu inwestorowi powinno zależeć na tym, żeby sprawnie uzupełnić i wyjaśnić te kwestie, o które pytamy.
Społeczny Komitet Protestacyjny, czyli mieszkańcy, zlecili także jednej z firm stworzenie takiego kontrraportu raportu. W ich ocenie ta ekspertyza przygotowana na ich zlecenie wykazuje sporo nieprawidłowości w raporcie oddziaływania na środowisko. Ekspertyza do was trafiła, w ogóle możecie brać ją pod uwagę?
Kontraportu póki co nie otrzymaliśmy. W przypadku tej inwestycji decyzję środowiskową wydaje wójt gminy. On również zbiera inne poza raportem oddziaływania materiały dowodowe i je analizuje. Regionalny dyrektor wydaje uzgodnienie, bazując przede wszystkim na raporcie oddziaływania na środowisko. Jednak w przypadkach, kiedy wiemy, że inwestycja budzi sprzeciw społeczny, tak, w takich sytuacjach niejako szczególnie przyglądamy się tym inwestycjom, aby maksymalnie zabezpieczyć elementy środowiska przed wpływem, negatywnym wpływem inwestycji.
Kumulacja szkodliwych dla nas zakładu, bo to będzie już czwarty taki zakład duży, który wydziela nieprzyjemne zapachy, spowoduje zahamowanie rozwoju tej części gminy, w ogóle gminy, bo nikt nie będzie chciał się osiedlać w miejscu, gdzie śmierdzi, gdzie jest nieprzyjemnie, gdzie nie da się żyć. Nasza gmina przestanie się rozwijać, nikt nie będzie mógł wypoczywać nad naszym jeziorem. Mamy piękne jeziora, czyste jeziora, a nie będzie można z nich korzystać, bo nie da się po prostu wyjść na dwór. Latem, kiedy będzie ładna pogoda, będą otwierane wentylatory dachowe, których inwestor opisał, że będzie 86, chociaż dementuje, że nie wszystkie naraz będą otwarte. Kto to sprawdzi? Nikt nie jest w stanie tego sprawdzić i cały ten odór będzie unosił się nad okolicą, nad całą w zasadzie gminą i nad jeziorem. Także wypoczynek nad jeziorem też w zasadzie go nie będzie.
Ratujmy siebie, bo jeżeli tego nie zrobimy i pójdziemy na całość, bo tam kilkadziesiąt tysięcy sztuk świń będą trzymać i mamy z tego się cieszyć, no to wybaczcie, tak nie możemy, bo nasze dzieci później nam to wypomną. Powiedzą, w jakich warunkach coście zrobili, na co żeście się zgodzili. My mamy tak żyć, że mnie będą wytykać palcem, bo ja śmierdzę, bo ten dzieciak pójdzie do szkoły, do świecia czy gdzieś i on będzie przesmrodzony. No, jego wina nie jest. Ono też chce żyć, być normalnym, normalnie traktowanym przez wszystkich. A czemu my mamy odpychać wszystkich?
Sprawa, jak słyszeliśmy, jest otwarta. Wójt nie wydał jeszcze decyzji. Czeka na wyniki ekspertyzy, jaką ma wykonać biegły sądowy. Jak słyszeliśmy, ekspertyza ma być gotowa pod koniec miesiąca. 52 345 5060 i drugi numer z końcówką 90. Tego typu konflikty społeczne wybuchają coraz częściej. Także co jakiś czas pojawiają się w naszej audycji. Z jednej strony racje mieszkańców, z drugiej racje inwestorów, którzy pytają, gdzie mamy rozwijać swoje rolnicze interesy, jeśli nie na wsi. No właśnie pytanie, gdzie powinny powstawać tego typu inwestycje? 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Jak takie sprawy powinny być unormowane? Czy jednak należy chronić przede wszystkim jakość życia zwykłych ludzi? Halo, halo, witam serdecznie.
Witam, panie redaktorze. Sławek z tej strony.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Dziwię się bardzo, bo nie mogę zrozumieć jednej sytuacji. Jak może ktoś budować coś przeciwko ludziom, którzy tam już dawno mieszkają, tak? Po drugie, przykład takiej miejscowości Radojewice. Ja często przejeżdżam przez tę miejscowość i powiem tak, fetor, jaki się tam unosi, jest nie do zniesienia, a tylko przejeżdżam samochodem. Dobrze, że mam oryk zamknięty, bo nie dałoby się wytrzymać samochodu. Współczuję tym ludziom, bo dla mnie też jest kuriozalne to, że wójt gminy podejmuje kluczową decyzję w sprawie budowy takiego zakładu. Trzecia rzecz, chciałbym też przypomnieć, kiedyś była taka firma, dawno, dawno temu, która nazywała się Bakutil. I oni swoje zakłady, właśnie dla tego typu, zwłaszcza utylizacji takich odpadów, budowali w miejscach, gdzie nikomu to nie przeszkadzało. Ja się teraz dziwię, że budując takie miejsca, takie zakłady, nie patrzy się na dobrobyt ludzi, na to, że oni tam żyją, że chcą pracować, znaczy mieszkać, wypoczywać. No bo jak pan sobie wyobraża, zresztą inaczej, słuchacze, jak sobie wyobrażacie to, że ktoś mieszka na wsi i nie może na przykład wyjść przez dom i po prostu grilla odpalić, zjeść coś na świeżym powietrzu, bo tego świeżego powietrza tam nie będzie.
A z drugiej strony interesy, no właśnie, inwestorów, którzy pytają, no dobrze, to gdzie lokować takie potencjalnie, no pewnie uciążliwe inwestycje, jak pan myśli, gdzieś z dala?
Odpowiedziałem na to pytanie. Była taka firma jak Bakutil. są takie miejsca, gdzie można wybudować takie odosobnione miejsca, nieużytki. Można tam budować takie rzeczy i to będzie spokojnie funkcjonowało, nikomu nie będzie przeszkadzało. Jest taka miejscowość Radojewice. O, mogę powiedzieć, bo przejeżdżam tamtędy. Radojewice. Tam kiedyś był taki zakład utylizacyjny, który należał do Bakutilu. No był tam taki. Ale to nikomu nie przeszkadzało, bo tam było prawie że zero mieszkańców.
Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, szerokiej drogi, bo chyba jedzie pan samochodem. 52 345 5060 i drugi numer z końcówką 90. Dziś powracamy do tematu, o którym już mówiliśmy kilkakrotnie na antenie, ale ciągle on budzi spore emocje. Halo, witam serdecznie. Jak pogodzić interesy mieszkańców i potencjalnego inwestora? Ma pan pomysł?
Dzień dobry. Szczerze nie wiem, ale powiem tak, jestem mieszczuchem, więc to też pewnie w jakiś sposób rzutuje na to, co powiem. Natomiast patrząc z boku, no tak jak pan redaktor powiedział, kolejna tego typu sytuacja. Przypomnę fermy drobiu, tak, które miały powstać w Kotomierzu czy w Cielu. No gdzieś jest problem, bo z jednej strony rzeczywiście ja rozumiem i współczuję z tym mieszkańcom, ale z drugiej strony, no powiem tak, jako mieszkaniec miasta, ale pewnie mieszkańcy wsi powiedzą to samo. Chcemy kupować produkty jak najtańsze, tak? Oczywiście dobrej jakości. Pytanie, czy to są produkty tworzone tradycyjnie, tak? Jeżeli to są ogromne fermy. Mhm. Natomiast gdzieś tu problem się rodzi. Natomiast wracając do tego, co też pan w poprzedniej rozmowie ze słuchaczem mówił, gdzieś wyczytałem, że w Polsce praktycznie nie ma miejsc, w których byłoby mniej niż 2 kilometry do najbliższego gospodarstwa, pomijając tereny leśne.
Więc w tym momencie byłby problem z lokowaniem takich inwestycji, bo są takie postulaty, że należałoby na przykład takie potencjalnie uciążliwe inwestycje lokować na przykład 1,5 kilometra od zabudowań, no może to byłoby rozwiązanie, choć tak jak pan
ale
mówi...
Tutaj też, tylko że tutaj poprzedni słuchacz powiedział, że miejscowość, gdzie jest prawie zero mieszkańców, ale prawie, to nadal w tym momencie traktujemy, że co, że miejscowość, gdzie mieszka mało ludzi, znaczy oni mogą cierpieć, tam gdzie mieszka więcej ludzi, oni nie mogą cierpieć. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dobre 20-30 lat temu, jeżeli chodzi o mieszkańców wsi w Polsce, to około 80% tych mieszkańców utrzymywało się z pracy na roli. W tej chwili z tego, co kojarzę, to są dane, które mówią o około 30%. No czy to jest też jakby kierunek w dobrą stronę, tak? Bo Unia Europejska doprowadza do sytuacji, gdzie niestety, ale wyprodukowane jedzenie czasami jest niszczone po to, żeby po prostu limitów nie przekroczyć, które dany kraj ma. I pytanie, czy to zmierza we właściwą stronę po prostu.
Bardzo panu dziękuję za głos. Pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedna opinia. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pogodzić interesy mieszkańców i inwestorów?
Dobra, trudno pogodzić. Ja bym złośliwie powiedział nie kupować w ogóle mięsa wieprzowego na przykład, ale sama lokalizacja tych ferm to też nie jest taki problem, bo kolejnym problemem jest, ja to wiem na własnej skórze, samociążka na przykład ze strony Gościeradza co roku jest wylewana na pole gnojnica, która nie jest od razu zaorana, co obserwowałem na zachodzie, na przykład, że zaraz za beczką, która wylewa gnojowice, jadą ciągniki i to zaorą.
Wtedy zaorą. Nie ma tej uciążliwości, prawda? Aż tak znaczącej.
Pod koniec lata bez żadnych skrupułów rolnik wylewa i to śmierdzi, przez 2 tygodnie nie można wyjść, gdzie w linii prostej jesteśmy około 7 kilometrów od Gościeradza, także lokalizacja kilometr czy dwa to nie jest tylko rozwiązanie, bo jak on po 10 tysiącach hektarach, czy 20, czy 100 tysiącach będzie rozwoził te gnojowice, to uciążliwość się staje na całym wielkim terenie. I tutaj czasami trzeba by rozliczyć tego gościa za to, czy on robi to należycie, czy nie, bo tu jest problem i nie wiem, z mojego punktu widzenia nie kupuję wieprzowego mięsa już od 3 lat i wiem, że to niewiele da, ale mam co najmniej satysfakcję wtedy, kiedy muszę...
Ma pan taki wewnętrzny protest. Bardzo panu dziękuję. Tak. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Państwo mogą do nas dzwonić jeszcze przez pół godziny. Do państwa dyspozycji nasz numer telefonu 52 345 50 90. W każdej sprawie czekamy na sygnały o sprawach, którymi powinniśmy się zająć. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słowacian.